Francuzi mają nowego prezydenta. Centrysta Emmanuel Macron zdobył ponad 66% głosów, pokonał Marine Le Pen, kandydatkę Frontu Narodowego. Co zwycięstwo Emmanuela Macrona oznacza dla Polski i Europy? Rozmawiam teraz z profesorem z Uniwersytetu w Białymstoku, Maciejem Perkowskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A gdyby wygrała Marine Le Pen, być może doszłoby do Frexitu, czyli wyjścia Francji z Unii Europejskiej. Mamy już Brexit. Czy to byłby koniec Unii?
Modne jest futuryzowanie, czyli wyobrażanie sobie tego, co będzie w przyszłości, albo scenariusze alternatywne, czyli mówienie o czymś, co się nie zdarzyło, ale mogłoby.
Pana zdanie?
Jest to do pewnego stopnia bałamutne, ale powiedzmy, próbując jednak odnieść się w kilku słowach, wydaje mi się, że historia ma to do siebie, że w jakimś tam stopniu pozwala się kształtować ludziom, ale jest też ten fragment historii, który właśnie dlatego, że jesteśmy ludzkością, że mamy te swoje słabości, robimy błędy, pomyłki, wymyka się naszej kontroli, naszej władzy i dzieje się tak, jak się dzieje. W skrajnych przypadkach pojawiają się wojny, konflikty. W tych mniej skrajnych, no właśnie, zwroty polityczne, rozmaite niespodzianki. Czy skończyłaby się Unia Europejska? No nie sądzę, że szybko. Jest to proces żmudny, czasochłonny, długotrwały, ale trend zarysowany już dzisiaj, gdzie Unia nie jest już, nazwijmy to, tworem entuzjastycznie witanym, docenianym, tworem...
Na pewno monolitem nie jest.
Optymistycznie, powiedzmy, pchanym do przodu, nie jest monolitem, jest obszarem intensywnej walki. No to już na pewno nie jest czas, kiedy scenariusz negatywny jest absolutnie do odrzucenia, a raczej trzeba się nad nim zastanawiać. Natomiast na pewno nie jest to kwestia szybka. To nie jest na pewno rola jednego człowieka, który jest w stanie to wzniecić, bo tak powiedział w kampanii.
Końca Unii przynajmniej na razie nie będzie, bo Macron sam siebie nazywa eurofilem, ale uważa, że Unia potrzebuje reform, bo ich brak mógłby doprowadzić na przykład do przejęcia władzy we Francji przez Front Narodowy i do wyjścia jego kraju z Unii. Na czym te reformy unijne miałyby polegać?
No na pewno nie na tym, żeby wzniecać w Unii na dzień dobry konflikty i wypychać z Unii kraje, które niedawno do niej przyszły, które są jej siłą napędową, bo to by było scenariusz może inny w aspekcie wykonawczym niż scenariusz Le Pen, ale w efekcie końcowym taki sam. Jeżeli ziściłby swoje obietnice odnośnie, powiedzmy, wzięcia w cugle krajów Europy Środkowo-Wschodniej czy też w ogóle pewnych postaw państwowych w obrębie Unii, no to z pewnością mogłoby się skończyć z polaryzowaniem relacji i być może właśnie scenariuszem niekorzystnym dla Unii. Dlatego myślę, że na dzień dzisiejszy czeka nas faza przechodzenia na miękko z fazy kampanii wyborczej do fazy wykonawczej.
Dużo może się zmienić.
Oczywiście, to jak pokazuje przykład Stanów Zjednoczonych, nawet bardzo dużo. Natomiast co do kwestii wykonawczych, okaże się, to jest bardzo młody człowiek. Trzeba pamiętać o tym, że z całą pewnością to, co go odróżnia poza wieloma względami politycznymi, merytorycznymi i tak dalej, temperamentem od Donalda Trumpa, to z całą pewnością wiek. I w tym przypadku na pewno nie zabraknie mu energii. Na pewno ten młody człowiek z pasją charakterystyczną dla młodych ludzi może próbować tworzyć przedsięwzięcia wybitne. Ma na to sporo czasu, więc wiadomo, że się dopiero rozgrzewa w tej politycznej pierwszej lidze. W związku z tym przypuszczam, że może próbować ambitnych projektów, ale musimy wziąć poprawkę na dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że te ambitne projekty są długotrwałe i mało atrakcyjne taktycznie. Społeczeństwa się szybko nudzą. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia. Na Francji ciąży takie fatum wizerunkowe. Państwa megalomanów, państwa, które buduje ambitne zamierzenia, wielkie, dalekosiężne cele, ma ambicje mocarstwowe, a w praktyce idzie w letnich kurtkach na Moskwę, broni się na linii Marzynota, kiedy drugi raz Niemcy obchodzą ją przez Belgię i tak dalej, i tak dalej.
Przecież Macron chce wzmocnienia NATO i opowiada się za sankcjami wobec Putina.
Jeśli Macron chciałby rzeczywiście wejść do tej światowej pierwszej ligi polityków w sposób konsekwentny, to wydaje mi się, że powinien spuścić z tonu, natomiast zadbać o konkrety. Francja racjonalna, Francja odpowiedzialna, Francja taka podobna jak Niemcy przez pewien czas. To by było coś nowego, bo w tym duecie to Niemcy zawsze byli tym solidnym partnerem, przewidywalnym, odpowiedzialnym, a Francja chimerycznym. Jakoś się to małżeństwo trzymało. Natomiast gdyby obecnie to małżeństwo stało się małżeństwem takim dojrzałym, ja nie mówię, że zupełnie z rozsądku cynicznym, ale takim dojrzałym, gdzie oboje małżonkowie dokładnie wiedzą, czego chcą. Troszczą się o dzieci naturalne, o przysposobione i o sąsiadów i tak dalej. To mam wrażenie, że mogłoby się coś dobrego zdarzyć. Natomiast czy Macron rzeczywiście ma jakiś dalekosiężny plan wyrastający poza sprytnie rozegraną kampanię prezydencką, to się dopiero okaże w boju. Po drugie, pamiętajmy, że on nie jest sam, nie jest w próżni. Co zrobią inni politycy? Co będzie w Niemczech? To są wszystko znaki zapytania i kwestie otwarte.
Przypomnijmy, Emmanuel Macron chce zacieśnienia współpracy w Unii, ale skupia się głównie na państwach strefy euro, czyli tutaj byłoby bez Polski. Jeśli chodzi o statystyki, ostatnie badanie Cebosu wskazuje, że Polacy bardzo popierają członkostwo w Unii, 88%, ale zdecydowana większość z nas nie chce euro.
O, przykład Grecji czy innych państw, gdzie powiedzmy jakieś ruchy tektoniczne z walutą euro przynosiły konsekwencje finansowe na rynku krajowym, na które nie można było wpłynąć bezpośrednio krajowo, no nie zachęca. Z drugiej strony pamiętajmy, że w grupie raźniej. I w zasadzie pomiędzy wchodzić czy nie wchodzić do strefy euro trwa cały czas dyskusja. Na razie przewagę mają argumenty, żeby pozostać z boku. Natomiast odpadają te silne argumenty polityczne, na przykład sceptycy z Wielkiej Brytanii, bo ona w ogóle wychodzi z Unii Europejskiej. Natomiast zastanawiające jest, załóżmy to, co robią Szwedzi. To nie jest kraj na pewno eurosceptyczny, to nie jest na pewno kraj, który nie jest skłonny do rozwiązań nowoczesnych, rozwiązań radykalnych, ale na pewno kraj, który liczy pieniądze. I skoro z jakichś tam powodów się, załóżmy, nie kwapi, to pewnie ma jakieś argumenty. Wydaje mi się, że Unia Europejska musi używać argumentów takich, powiedziałbym, które groźnie brzmią dla eurosceptyków, żeby pchać strefę euro do przodu. Natomiast ma świadomość, że waluta euro to nie jest raj na dzień dzisiejszy. Dzisiejsze, powiedzmy, ruchy tektoniczne na rynkach walutowych, na rynkach finansowych dowodzą tylko tego, że te potężne siły wymknęły się spod kontroli publicznej. Tak naprawdę wielki kapitał robi co chce. W którymś momencie za cenę, powiedzmy, no, kilkuset miliardów euro wyhamowują stopy procentowe, ale umówmy się szczerze, to są miliardy euro podatnika. Jeśli podatnik nie jest złupiony przez banki wysokimi stopami procentowymi, to jest złupiony poprzez budżet unijny, gdzie Unia wspiera banki. Jak nie patrzeć, coś jest nie tak. Wydaje mi się, że wyzwaniem nie tylko dla Macrona, ale i dla innych jest ułożenie relacji na zasadzie bardziej partnerskiej z wielkimi koncernami międzynarodowymi. To będzie bardzo trudne zadanie.
A propos jeszcze tego, co pan mówił, że można mówić jedno przed wyborami, a po wyborach inna, nawet w czasie wyborów zmieniają się różne pomysły, to tak przypomnijmy, że przed pierwszą turą wyborów Macron był jedynym kandydatem, który bronił pracowników, tak zwanych pracowników delegowanych. Wśród nich we Francji najwięcej jest Polaków. Zmienił jednak stanowisko przed drugą turą i zapowiedział, że po wyborze zażąda sankcje wobec Polski. Zarzucał Warszawie dumping socjalny i wygrywanie różnic w systemie podatkowym. Uznał też, że Polska nie przestrzega praw i wartości Unii. Ustawił Jarosława Kaczyńskiego w jednym szeregu z Władimirem Putinem jako przyjaciela Marine Le Pen. Oskarżył polskie władze o łamanie licznych swobód i wartości Unii Europejskiej. W takich oskarżeniach chyba trudno będzie o dwustronną współpracę.
No to jest postać dość kontrowersyjna w zakresie rozmaitych deklaracji, poczynań, więc ja bym nie przejmował się tak bardzo. Myślę, że to jest osoba elokwentna, to jest człowiek, który argumentację buduje w sposób zdecydowany i to jest jego koloryt polityczny. Natomiast z całą pewnością, jeśli chodzi o kwestie sankcji, on idzie ścieżką już dawno wydeptaną. I w Niemczech, i we Francji była kwestia płacy minimalnej, na przykład w sektorze transportu. To był taki żal za tym, że właśnie polskie czy litewskie firmy dominują w transporcie. No więc chodziło nie tyle o to, żeby rzeczywiście narzucić płacę minimalną na poziomie niemieckim czy francuskim przewoźnikom polskim czy litewskim, tylko raczej o to, żeby sprzedać swoim wyborcom, swoim rodakom, że się troszczymy, że oni też ucierpią, ci Polacy, Litwini i tak dalej. I działa to na tej samej zasadzie. U nas przecież była sytuacja z opodatkowaniem hipermarketów. To też był...
Też francuskich oczywiście.
W dużej mierze ruch właśnie tego rodzaju. Chodziło o to, że to był żal za utraconym handlem. No szkoda nam było, że Lidl, Biedronka, prawda, i tak dalej zdominowały handel i przynajmniej obłożymy hipermarkety podatkiem. A tymczasem to nie o to chodzi. Raczej warto budować polską sieć handlową o nazwie na przykład PL, stworzyć siłami wielkich koncernów mleczarskich czy innych podmiotów, stworzyć rzeczywiście poważnego gracza na rynku w trosce o same koncerny, które na dzień dzisiejszy sprzedają dużo, z niewielką marżą, ale dużo. Natomiast jak marża jeszcze zmaleje, będą musiały zrzucić jakość, a wtedy krok do przejęcia rynku przez koncerny zagraniczne.
Z czym będzie nam z Francją po drodze? Na pewno nie z produkcją węgla, bo Francuzi są przeciwni, Macron jest przeciwny, ale dopłaty dla rolników tak.
Akurat Francuzi specjalizują się w tym, żeby tak tłumaczyć światu sytuację w sektorze rolnym, żeby wszystkie wnioski prowadziły do tego, że francuski rolnik musi być wspierany, jakby nie było. I teraz cóż mu należy robić? Należy trzymać się blisko, ale nie popierać w czambuł, tylko się nad tym zastanawiać. a w końcu popierać. Dlaczego? Dlatego, że to jest prawo negocjacji. W gruncie rzeczy nasze rolnictwo, podobnie jak rolnictwo francuskie, jest tak modelowane, że oczekuje do pewnego stopnia uprzywilejowania, wsparcia, ale pamiętajmy, że sektor żywnościowy to jest nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Trzeba to głośno powiedzieć. Niezależność od, nazwijmy, państw trzecich w zakresie żywieniowym, to jest to bezpieczeństwo podstawowe, bo jakby to powiedzieć, bomby bombami, ale bez jedzenia można, że tak powiem, zemrzeć w najnowszym F-16 czy F-18. I tyle. I to jest dużo bardziej prozaiczne, niż by się wydawać mogło. Dlatego tutaj możemy myśleć o jakimś niepisanym, albo może i nawet bardziej świadomym sojuszu.
To jeszcze na koniec pytanie. Niektórzy mówią o zrujnowanych dziś relacjach w Trójkącie Weimarskim. Czy jest teraz szansa na lepsze relacje na linii Warszawa-Paryż-Berlin? Prezydent Andrzej Duda zapowiedział już, że liczy na wzmocnienie współpracy w ramach tego trójkąta.
No właśnie, najlepszą obronność atak. Tak naprawdę kto ma inicjatywę, ten ma coś do powiedzenia. Tylko to musi być mądre. To nie może być falstart, żaden kapiszon, tylko coś poważnego. Jeżeli rzeczywiście w sposób inteligentny zdiagnozujemy interesy Niemiec, Francji i swoje własne, połączymy je umiejętnie, dodamy jakiś temat przewodni, który będzie się rzeczywiście ładnie sprzedawał na świecie, umiejętnie wykorzystamy też sposobność historyczną, jaka nam się po drodze nawinie, czy to w warunkach klimatycznych, czy wydarzeń na świecie, to muszę przyznać, że nie jestem wcale sceptyczny co do odbudowy tej idei, bo pamiętajmy, że w polityce zmienia się wszystko jeszcze bardziej niż w naszej pogodzie obecnie.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był profesor Maciej Perkowski.
Dziękuję bardzo.